Przekażę wam teraz nauczanie na podstawie dwóch rozdziałów z jednej księgi w Biblii z objawienia, które są groteskowe. Wiecie, są takie dwa rozdziały, o których nie można nauczać bez nauczania o Kościele katolickim. Jestem przekonany święcie, że pewne dwa rozdziały w Biblii w całości mówią o Kościele katolickim. Biblia nie mówi o trywialnych rzeczach, czyli o małostkowych, które gdzieś tam mają się wydarzyć w przyszłości. Jeżeli już Biblia mówi o czymś przez znaki, symbole prorocze, te biblijne proroctwa, to już mówi o rzeczach bardzo konkretnych. Gdy na przykład historie i proroctwa biblijne mówiły o imperiach, to mówiły o imperiach światowych, które następowały, które istniały jedne po drugich. I nie dziwne, że Kościół katolicki również ma miejsce w Biblii. Nasz Kościół też ma miejsce, ale nie jako nasz związek wyznaniowy. To byłoby niepoważne. My jesteśmy w Biblii jako Kościół Pana Jezusa, jako po prostu część żywego ciała. I to wszystko. Ale jako organizacja wyznaniowa to jest tylko Kościół katolicki w Biblii. Jako organizacja. Wyłączna, ta jedyna. Innej organizacji religijnej nie będzie tutaj. Chociaż pewnym ogólnikiem są, za chwilę zobaczycie, wzięte wszystkie inne duże organizacje religijne, tylko my tam sobie nie jesteśmy. Są wzięte w klamrę, w pewną nazwą. Ale pojedynczo w Biblii nie jest mowa o żadnym wyznaniu, jak tylko o wyznaniu katolickim. I te dwa rozdziały słynne w Biblii, o których marzę w przyszłości napisać jakąś książkę lub dłuższy traktat, przy pomocy historyków, którzy będą mi potrzebni, żeby pewne rzeczy fachowo ująć, to jest oczywiście 17 i 18 rozdział Księgi Objawienia. I otwórzcie to sobie. I musicie te rozdziały chociaż raz sobie przeczytać pod takim kątem, by wiedzieć, o czym mowa. To są rozdziały mówiące właśnie o Kościele katolickim.
17-18,
tak? Nie inaczej, nie o czym innym, nie w żadnej przenośni, która symbolizuje kilka rzeczy. Nie, to symbolizuje tylko jeden. Kościół katolicki. To, o czym teraz mówimy, jest sprawą poważną. Sprawą już nie dotyczącą tylko sobie jakiejś doktrynki, typu tam kwestia spowiedzi, Marii, chrztu, czy tam mszy, tylko to już jest najgrubszy kaliber. Grubszego nie będzie, bo grubszego nie ma i nie będzie. W związku z tym, gdyby była inkwizycja, a ja bym coś takiego nauczał, poszedłbym w pierwszej linii na stos od razu. Za takie podsumowanie. A gdyby nauczanie na płytce poszło gdzieś w ręce nieprzychylnych ludzi, to powiedzą, że oczywiście jesteśmy głównymi jakimiś wrogami przekręconymi Kościoła katolickiego. Oczywiście to nie jest tak, że my jesteśmy wrogami. My nie mamy być niczyimi wrogami oprócz diabła i grzechu. Ludzi mamy kochać. Dzieła diabelskie niszczyć. Te, które Bóg nam każe niszczyć. Wszystkich nie możemy niszczyć. Na przykład dzieł diabelskim są wojny. My nie jesteśmy w stanie ruszyć zbrojnie jako misja pokojowa i zaprowadzić jakiegoś ładu. To już nie jest nasza brocha. Naszym zadaniem jest robić to, co Bóg osobiście do nas mówi, a przede wszystkim głosić Ewangelię i wyrywać ludzi z piekła. A jeśli chodzi o Kościół katolicki, zobaczycie w tych dwóch rozdziałach, że Bóg ma specjalny plan dla tego właśnie związku wyznaniowego. Dla naszego związku wyznaniowego nie ma żadnych w Biblii planów. Jest tylko plan dla nas jako Kościoła, niezależnie od tej organizacji, tylko dla ludzi zbawionych. Oczywiście to jest plan. Ale Bóg ma jako dla organizacji, tylko dla jednej, specjalny plan. I on jest zapisany w Biblii. I zanim zaczniemy czytać, to chcę powiedzieć, no nie dziwne, ponieważ potężne imperium wyznania rzymskokatolickiego rozpiętością lat przewyższyło imperium rzymskie, które je poprzedzało, i wszystkie inne imperia. Ta wielka organizacja liczy w tej formie, w której dziś istnieje, około 1700 lat blisko. Oczywiście oni sobie mówią, że 2000, że przyznają się do korzeni apostolskich, Piotrowych, no ale to już jest prywatna interpretacja. Chodzi o wymiar instytucjonalny, organizacyjny, z siedzibą w Rzymie, to nawet gdzieś 1600 lat. Konstantyn, powiedzmy, coś zaczął, ale zanim te wojny, przepychanki doszły do jakiegoś rezultatu, zanim siedzibę z Konstantynopola przeniesiono do Rzymu, to jeszcze tak minęło trochę lat. No i to jest organizacja, która teoretycznie obejmuje dzisiaj na Ziemi gdzieś z 1,5 miliarda, blisko 2 miliardy ludzi. Ilu prawdziwie jest członków, to nikt nie wie, bo te statystyki są bardzo często grubo bez pokrycia i w tej chwili są masowe odchodzenia z szeregów Kościoła katolickiego. No, ale przynajmniej teoretycznie mówi się, że to jest taka wielka liczba, a więc przewyższają liczebnością wszystkie wyznania i religie na świecie. Więc nie jest dziwne, że coś tak kolosalnego, monumentalnego, niepowtarzalnego w historii ma odniesienie w Biblii i w biblijnych proroctwach. Nie jest to dziwne. Ale jakie ma odniesienie w biblijnych proroctwach? No to właśnie te dwa rozdziały nam to powiedzą. Zacznijmy po kolei. Wizja wielkiej nierządnicy i zwierzęcia. I przyszedł jeden z 7 aniołów mających 7 czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielwórem. Nie będę czytał do końca, a potem wywodzi się, kim jest ta wszetecznica, bo obawiam się, że możecie zapomnieć szczegóły. Będę od razu mówił prosto z mostu. A fakty będę przytaczał po drodze. Przy okazji mamy też program na wideo. To znaczy w DVX-ie na płycie możecie otrzymać, czyli obraz z wizją. Tak? Kobieta jadąca na bestii. Ciekawe nauczanie właśnie na podstawie tego rozdziału. To jest raczej taki reportaż posługujący się zwięzłymi faktami historycznymi i biblijnymi, który pokazuje to, o czym ja będę mówiła. Wielka wszetecznica to jest właśnie Kościół katolicki. Fakty za chwilę będą mówiły o tym, dlaczego to właśnie symbolizuje ten Kościół. Wiele wód to jest wiele narodów. Wody w Biblii, szczególnie w proroctwach, są symbolem narodów. I teraz patrzcie, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, czyli nad tą wielką wszetecznicą. Dlaczego wszetecznicą, zaraz wam będę tłumaczył. Jest przygotowany właśnie specjalny sąd dla niej. Dlaczego? Bo rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upajali się mieszkańcy ziemi. Więc już od razu wiadomo, że nie chodzi o pojedynczą kobietę, bo jak wielu królów mogłoby z pojedynczą kobietą uprawiać nierząd przez wiele wieków? I jest powiedziane, że jej nierządem upijali się mieszkańcy ziemi, czyli jej nierząd jest symbolem wszeteczeństwa duchowego. Słowo nierząd i wszeteczeństwo w Biblii jest używane zarówno do tego, co czyni prostytutka, jak i jest używane w stosunku do duchowego zdradzania Boga. Bóg często Izrael w Starym Testamencie napominał za nierząd duchowy poprzez grzechy bałwochwalstwa oraz zadawanie się z demonami i innymi bóstwami. I wtedy to nazywało się nierządem, dlatego że Izrael był poślubiony jak małżonka dla oblubieńca. Tak, Izrael dla swojego Boga. Był poślubiony, więc odchodząc od Boga do bóstw, zdradza swojego Boga. Szczególnie Kościół jest oblubienicą w pełnym duchowym sensie. I wszystko to, co nazywa się Kościołem, jeżeli odchodzi od Chrystusa, aby zadawać się z innymi bóstwami, czy to nazwanymi dosłownie, czy przenośnymi bóstwami materializmu, polityki, czy czy handlu fałszywego, jeżeli odchodzi w te rzeczy, zdradza swojego Boga. Powiem wam też przy okazji, że wielu chrześcijan, którzy stali się oblubienicą Jezusa, kiedy staną na Bożym Sądzie, Bóg powie: odejdź ode mnie, nierządnica. Ponieważ wielu chrześcijan nawróconych zaczęło zdradzać Jezusa ze światem, z religijnością, z grzechem, czyniąc sobie pierwszymi rzeczami inne sprawy, nazywając się niby dalej chrześcijanami, postawili na pierwszym miejscu inne sprawy i to się nazywa też często duchowym nierządem. A szczególnie, gdyby odeszli do uprawiania czarów. To byłoby już w pierwszej kolejności. I zaniósł mnie w duchu na pustyni i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. Zwierzę, o którym jest mowa, jest szereg dowodów w Biblii na to, że to jest jakaś unia narodów. Zwierzęta w Biblii symbolizują narody, które są agresorami wobec świata. I teraz ta kobieta siedziała na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion. Czyli narody generalnie. Te głowy i rogi to są królowie narodów. Księga Daniela, inne miejsca w Biblii dokładnie to tłumaczą i prawdopodobnie dalsza część też to powie. Kobieta była przedziana w purpurę i szkarłat. Więc zobaczcie, o czym jest mowa. Purpura i szkarłat to są symbole wiekowych kolorów purpurantów i wyższych władz Kościoła katolickiego oczywiście. Przeozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. No to oczywiście każdy wie, że Watykan ma ogromne bogactwa. Przeogromne. Jak wielkie? Tego nikt nie wie. Ale każdy wie, że nieprawdopodobnie wielkie, ponieważ bogactwa były tam zdobywane przez 16 wieków. Królowie musieli przychodzić zgięci w pas, aby prosić o pozwolenie na to, by stali się królami. Na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. Matka Wszetecznic. I tutaj macie klamerkę, w której znajdują się inne wielkie związki wyznaniowe, podobne do tej pierwszej Wszetecznicy. Ta pierwsza to jest właśnie rzymski kościół, a z niego zrodziły się inne kościoły, które może miały na początku dobre chęci, ale stało się tak naprawdę identyczne. I sądzę, że do tego należy zaliczyć niestety prawosławie, jakieś takie wielkie kościoły typu grekokatolickie, luteranizm zapewne. Nie mówię o tym w Kutnie, gdzie tam załóżmy mały kościółek, ktoś tam chce nawracać ludzi, ma dobre chęci, bo mówię o masowym luteranizmie na Zachodzie, gdzie to praktycznie się już niczym nie różni od kościoła katolickiego, poza doktrynami paroma. Gdzie władze zwierzchnie robią to samo, co kościół katolicki, tylko nie mają takiej wielkiej władzy i wpływu. A więc zobaczcie, że na czole tej przytecznicy jest wypisane imię Wielki Babilon. Słowo Babilon pochodzi od takiej archaicznej nazwy starodawnego państwa Babilonu, miasta Babilonu, które słynęło z pomieszania wielu bóstw, ale też jest jeszcze taki korzeń tej nazwy w wieży Babel, gdzie nastąpiło pomieszanie. I generalnie symbolizuje słowo Babilon pomieszanie wielu rzeczy w jednym miejscu. Pomieszanie wielu rzeczy. I w odniesieniu do Wszetecznicy, która miała napisane na czole słowo Wielki Babilon, oznacza to, że ona symbolizuje mieszankę wielu rzeczy. Tak jak na przykład była najpierw oblubienicą, małżonką, potem stała się Wszetecznicą, więc łączy w sobie elementy wcześniejszej oblubienicy, która była najpierw dziewicą, poślubioną, a potem staje się Wszetecznicą. Potem zadaje się z wieloma, robi wiele różnych rzeczy. Wielka mieszanka wybuchowa. Stąd to słowo Wielki Babilon. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych. 6 wiersz. I krwią męczenników Jezusowych. I ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Kolejne zdanie nie pozostawia cienia wątpliwości, z kim mamy do czynienia. Bo jakże ta kobieta może być pijana krwią świętych? Jak nierządnica może być pijana krwią? Więc oczywiście, że to nie jest mowa o jakichś epizodach, tylko o rzeczach globalnych. I na skalę globalną tylko Kościół katolicki. Upijał się krwią świętych męczenników od wieków, mordując wszystkich powstających naszych braci pod różnymi nazwami. Już tych nazw tak wielu nie pamiętam. Ich było, uwierzcie, bardzo wiele. Nie o wszystkich historia nawet pewnie doniosła. Którzy wyłaniali się wiek po wieku w przebudzeniach przeróżnych, aby głosić biblijną naukę. Byli katowani, mordowani, paleni, a szczególnie, kiedy rozpoczęły się wyprawy krzyżowe oraz świętego oficjum, czyli inkwizycji. Palono nas tu się nawet za posiadanie Biblii i za czytanie Biblii. Wszelkie ruchy, które występowały, szczególnie na przykład to, co się działo w tą słynną noc świętego Bartłomieja, gdzie 100 tysięcy ludzi w ciągu jednej nocy zamordowano gdzieś tam we Francji, ponieważ oni chcieli inaczej wierzyć. Więc wielu ludzi przelewało potężnie swoją krew właśnie za sprawy Biblii i nauki prawowitej, zgodnej z Ewangelią. Umierali z rąk Kościoła katolickiego. Tak więc tylko ta kobieta, czyli ta wszetecznica, czyli rzymski kościół, jest pijany od ich krwi. Dzisiaj mówią, o, I'm sorry, tak. Ja wam powiem te I'm sorry, które niedawno też Jan Paweł II powiedział wobec protestantów, no bo wiadomo, że historia jest tak jaskrawa, że nie ukryje tego kościół katolicki. Wiadomo, że oni zabijali wielu naszych braci. Powiedzieli przepraszam. Tylko powiem wam, jest napisane, że jest przygotowany sąd. To, o czym żeśmy czytali w pierwszym wierszu, pokaże ci sąd nad nią. Czyli nad tą instytucją jest przygotowany sąd. Mnie to bardzo cieszy, kiedy patrzymy na przykłady historyczne. Nad III Rzeszą był przeprowadzony sąd. Dosyć szybko. Kiedy się wynajduje przestępców wojennych po latach, przeprowadza się sądy. Nad stalinizmem jeszcze nie został przeprowadzony dobrze sąd. Chwała Bogu, że upadł ten cały blok komunistyczny. Jeszcze nie wszystko odpokutowali tam dokładnie, ale wyszukuje się, wyłapuje pojedyncze osoby. Systemy zostały jednak ocenione, przynajmniej w świetle historii. Przynajmniej sąd historyczny się odbył w oczach tego świata. Natomiast nie odbył się jeszcze w oczach świata sąd nad Watykanem, który poprzez tylko samą inkwizycję wymordował około 70 milionów ludzi. Tyle, co za Hitlera lub tyle, co Stalin wymordował, tyle samo krwi jest na rękach Watykanu. Przez samą inkwizycję, nie mówiąc o tym, co wyprawy krzyżowe jeszcze dokonały i co wcześniej się jeszcze działo. Więc nad tym systemem, który do dziś funkcjonuje, który jest winien tej krwi, nie było sądu jeszcze. Te systemy, które mordowały ludzi, stalinizm czy faszyzm, upadły, zostały skazane, a ten system jeszcze nie. To znaczy, że tak naprawdę prawdziwa historyczna lustracja i sąd nad tym systemem jest przepowiedziany w Biblii. I w świetle nawet zdrowego rozsądku on musi nastąpić. Przepraszam, nie wystarczyłoby, gdyby Hitler, załóżmy, przeżył. Wszyscy, którzy razem z nim dokonali rzezi w czasie II wojny światowej, powiedzieliby, przepraszamy, nie udało nam się, wybaczcie nam, będziemy sobie dalej żyli.
No tak.
Niemożliwe to by było. I rzekł do mnie anioł, 7 wiersz. Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma 7 głów i 10 rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się wszyscy mieszkańcy, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata i ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma. I znowu będzie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta i 7 jest król. W wielkim skrócie wam powiem, ten akurat fragment jest przeze mnie jednym z czołowych w nauczaniu o eschatologii, czyli naukach końca. To zwierzę, które było i nie ma go i znowu będzie, to jest właśnie Zjednoczona Europa. W wielkim skrócie coś podobnego do Imperium Rzymskiego, które było wielką unią podbitych krajów. To było to wielkie zwierzę, o którym Daniel prorokował. Tam są identyczne proroctwa księdza Daniela. To imperium zeszło z tego świata, już go nie ma i znowu będzie. To jest nauka, którą generalnie w chrześcijaństwie na świecie jednakowo się naucza. I teraz ta kobieta siedziała na tym zwierzęciu. Czyli ona jechała. W momencie nawet teraz, kiedy już widzimy jednoczącą się Europę, w dalszym ciągu Watykan siedzi na tych narodach. Cały czas na nich jedzie. Przy tym jeszcze zobaczcie, kiedy już mowa, że kobieta rozsiadła się na 7 pagórkach i też jest 7 królów. Cały czas mowa jest o narodach. Przy okazji każdy, kto zna minimalnie rys geograficzny Watykanu i Rzymu, wie, że Rzym jest zbudowany na 7 wzgórzach. Dosłownie. Fizycznie. Można wziąć atlas i zobaczyć, że Rzym, czy tam Watykan, jest na dokładnych 7 wzgórzach. A Biblia mówi, że kobieta rozsiadła się. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i 7 jest królów. Kobieta jedąca na bestii, czyli są to narody, są królowie i jest też 7 pagórków. Czyli ma swoją stolicę tam w Watykanie, a z drugiej strony siedzi na narodach, na których jedzie. Wcześniej to w znacznie większym sensie, bo narody były wręcz podległe Watykanowi. Politycznie podległe. Teraz są moralnie w zasadzie podległe. 5 upadło, 1 jest, inny jeszcze nie przyszedł. To przeskoczę, bo nie chcę eschatologii całej wykładać. 12. 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na 1 godzinę wraz ze zwierzęciem. Więc widzicie, królowie, władza ze zwierzęciem, czyli jakaś integracja narodów. Jest symbolizowana przez to zwierzę. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoim zwierzęciu, a więc będzie jakaś potężna unia, jakieś imperium na podobieństwo imperium rzymskiego, które kiedyś było. Oni będą walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów, królem królów i tak dalej. Dalej czytajmy. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy, tłumy, narody i języki. Wody, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to są narody. I oczywiście nie ma żadnego nawet innego odpowiednika poza Kościołem katolickim, który można byłoby tutaj podpiąć. Nic nie pasuje. Któż rozsiadł się nad narodami wszystkimi? Ludami i językami. Tylko Kościół katolicki jest kimś takim, kto w sensie politycznym, moralnym, duchowym, w każdym innym rozsiadł się nad narodami. Wszystkimi. Jedynie kraje arabskie tutaj troszeczkę się wyłamują, ale oni stanowią mniejszość tego świata. I teraz patrzcie. 10 rogów, które widziałeś, i zwierzę, czyli narody, jakaś ta unia, która ma się potężnie zintegrować, czyli narody oddadzą władzę jakiejś unii. Czemuś, co jest jeszcze przed nami, czyli jakiś potężny bastion, imperium europejskie, w 16 wierszu, znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. I to będzie sąd, który czeka Kościół katolicki. Bóg bowiem natchnął serca ich, aby wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto. I znowu mamy. Widzicie? Kobieta to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Nie ma dzisiaj żadnego miasta, które by panowało nad królami ziemi. W żadnym sensie. Tylko Watykan. Tylko. Nie ma żadnej symboliki. Jak spotykam chrześcijan, którzy mówią o symbolice i tak dalej. Nie czarujmy się, nie nabijajmy się w butelkę. Przecież nic do tego nie pasuje do tego. A więc widzicie, że sąd na Kościół katolicki przyjdzie i zostanie jako organizacja, jako system zniszczony przez nadchodzące imperium narodów, na które szykuje się świat. Przynajmniej Europa. I teraz 18 wiersz. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon. I teraz ta wszetecznica miała na czole napisane Wielki Babilon. I ona była miastem. Czyli miasto wręcz, można powiedzieć, było tym Wielkim Babilonem. Bo wszetecznica była miastem. Na 7 wzgórzach. I teraz się okazuje, po tym sądzie, który czytaliśmy na koniec 17 wiersza, po sądzie, który dokonają narody, które obalą to miasto, widzimy, że rozległ się donośny głos mówiący, że Babilon upadł. Stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, i schronienie wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Ptactwo nieczyste w Biblii i wstrętne jest również symbolem demonów, aczkolwiek tamte demony wcześniej są wymienione. Wielki Babilon stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego. Chcę, byście wiedzieli, czym stał się Wielki Babilon, czyli czym jest Kościół katolicki po pierwsze. Teraz zobaczcie, jakie otrzymuje nazwy w Biblii. Kościół katolicki w Biblii jest wielką wszetecznicą, pianą krwi świętych i te rzeczy. Wielkim miastem siedzącym nad narodami i tak dalej. Rozsiadło się to miast na siedmiu wzgórzach. Jest nazwane Wielkim Babilonem. Dalej, Kościół katolicki jest nazwany siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego. Teraz wiecie, dlaczego Babilon? Bo Babilon to pomieszanie. Pomieszanie wspomnień oblubienicy Chrystusowej, pomieszaniem prawd biblijnych, na których bazuje, pomieszaniem nazwy chrześcijańskiej, która jest ciągle używana, pomieszaniem z tym, co ten Kościół robił z narodami. Że razem z narodami uprawiał wielkie wszeteczeństwa poprzez handel fałszywy, często nieuczciwy, poprzez wymiany pieniężne, poprzez podboje orężem, poprzez spekulacje ogromne religijne, poprzez tłumaczenie, że są chrześcijanami, podczas gdy naprawdę ludzie nie są. A przy okazji tak naprawdę stał się schronieniem demonów. Trzeci wiersz. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego. Wszystkie narody przez 16 wieków piły wino szaleńczej rozpusty. Czyli wszystko, co Kościół katolicki robi przez te 16 wieków, Biblia nazywa szaleńczą rozpustą. To są strasznie mocne słowa. Ale jeżeli mamy kiedykolwiek mówić prawdę, to kiedy? Jak umrzemy? Mówmy ją, póki żyjemy. Jeżeli ktoś nie wie, co to Kościół katolicki, to tu jest powiedziane, szaleńczą rozpustę uprawia, a narody piją wino tej rozpusty. Jak piją wino? Poprzez przyjmowanie tego, co ten Kościół im serwuje. Ten Kościół serwuje im cały pewien styl życia, styl świętowania, styl funkcjonowania, sposób wierzenia, przekonania, pewien poziom takiego samozadowolenia. To jest właśnie to. I zobaczcie dalej. Narody piły wino szaleńcze jego rozpusty i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo. Czyli z tym kościołem narody wszeteczeństwo uprawiały. Czyli było jakby, to jest oczywiście mowa o duchowych realiach, współżyły duchowo przez tyle wieków. I poprzez to duchowe obcowanie stali się tymi napojonymi szaleńczą rozpustą i dalej. Kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Widzicie to jeszcze? Na tym kościele kupcy ziemi przez 16 wieków nabijali se ogromnie swoją sakiewkę. I do dzisiaj nabijają. Ogromnie jest napisane. Biblia sama mówi, że wzbogacili się na przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój. Teraz spójrzcie na wielki szok. W Babilonie, który jest siedliskiem demonów i schronieniem ducha nieczystego, jest Boży lud. To jest dopiero odkrycie, bo tu jest napisane: ludu mój, wyjdź z Babilonu. To jest miejsce, które mi Bóg kiedyś objawił osobiście, kiedy to będzie 18 lat temu, mniej więcej, niecałe, kiedy byłem jeszcze częścią charyzmatycznych ruchów katolickich, po wyjściu z wojska pomyślałem, zapytam się Boga, czy Bóg chce, bym jeszcze przynajmniej z odnową miał do czynienia. I mówię, muszę mieć słowo od Boga. I modliłem się przez 2 tygodnie, żeby Bóg mi odpowiedział. I nie słyszałem nic. Ale klęcząc w milczeniu pomyślałem, może Bóg da mi słowo z Biblii. Więc otworzyłem gdzieś na chybił, trafił, tak szukałem. I nagle w tym miejscu właśnie, na tym wersecie zatrzymał się mój wzrok. I kiedy przeczytałem wyjdź ludu mój z Babilonu tego, to pomyślałem, to niemożliwe, żeby ten kościół był Babilonem, bo ja tam jestem. Bo są inni ludzie, którzy narodzili się na nowo, mówią językami, głoszą, że trzeba przyjąć Jezusa, żyją biblijnie jak ludzie w zborach. I gdzieś chodziłem z tym wersetem też ze 2 tygodnie, aż nagle taka eureka mi tutaj na głowie podskoczyła. I dotarło coś bardzo prostego, że Bóg mówi, ludu mój, wyjdź z Babilonu. Czyli On uznaje, że wewnątrz tego Babilonu jest wiele ludzi należących do Niego. Ale to, że należą do Niego, nie uświęca Babilonu. Raczej odwrotnie, Bóg mówi, wyjdźcie stamtąd, bo jeżeli nie wyjdziecie, to plagi, które na ten Babilon spadają, za jego grzechy spadną na was. To znaczy, że każdy człowiek, który się nawrócił, będąc katolikiem, jeżeli tam jest, dalej, stanie się uczestnikiem plag spadających za grzechy Babilonu. Czyli ja bym powiedział tak, że stanie się uczestnikiem grzechów Babilonu. Bo jeżeli tobie się zacznie obrywać za kogoś, to znaczy, że jesteś uczestnikiem jego grzechów. Za czujkę pójdziesz tak samo siedzieć, jak ten, który wynosi towar ze sklepu, kradnąc. To ten, co stoi na czujce, dostaje ten sam wyrok za kradzież. Rozumiesz mnie? Czyli ci, którzy są nawróconymi katolikami, jeżeli nie wyjdą stamtąd, będą potraktowani tak jak ci, którzy te grzechy popełnili. Bo jeżeli jesteś pod autorytetem czyimś i jesteś świadomy jego grzechów i akceptujesz, przykrywasz, bierzesz udział w jego grzechach. To jest poważne stwierdzenie. Poważne stwierdzenie. To tak jakby, załóżmy, pastor by żył w grzechu jakimś poważnym. Nie możesz milczeć, będąc pod jego autorytetem, bo stajesz się uczestnikiem jego grzechu normalnie. Co możesz zrobić? Pierwsza rzecz to pójść i mu o tym powiedzieć, że żyje w grzechu i go napomnieć. I pomóc mu się upamiętać. I to jest jedyny warunek dla ciebie, żeby pozostać w tym miejscu, w tym zborze, w tym kościele. A jeżeli on zdecydowałby się, że chce żyć w grzechu dalej, świadomie, to ty dalej będąc w takim kościele jesteś częścią jego grzechu. Więc musisz wychodzić natychmiast stamtąd. To jest bardzo proste. Tak? Albo on pozwala, żebyś z nim walczył przeciwko tym grzechom. A jeśli świadomie nie pozwala, opuszczasz to miejsce. To jest bardzo prosta zasada. I tak trzeba to przypiąć właśnie do Kościoła katolickiego. Tylko, że kto pójdzie do Watykanu i powie, słuchajcie, jesteście w ciężkich grzechach i pokutujcie, bo inaczej stąd wyjdę. Jak nie wiecie, jak to ja wam pomogę pokutować? Pójdziesz to powiedzieć? Nie jesteś w stanie nawet proboszczowi to powiedzieć. Nie mówiąc już o Watykanie. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Nie bądźmy śmieszni. Ci, którzy by próbowali, to nawet by dostali kopan przy pierwszym zakręcie, bo zacznijmy od tego, że ci, co są na samej górze, oni sami dobrze wiedzą, jakie grzechy stoją za nimi. Wiedzą lepiej niż ty nawet, jakie grzechy mają. Lepiej niż historycy wiedzą, co przeskrobali. I nikt nie ma tam zamiaru pokutować z niczego. I nawet zdają sobie sprawę, że gdyby nawet chcieli, to jest za późno. Ponieważ gdyby chcieli odpokutować, musieliby rozdać wszystkie bogactwa, które mają i w ogóle przestać istnieć. Tak. Instytucja, która ma na sobie tak ogromne, głębokie przestępstwa, moralnie nie ma prawa istnieć. Dlatego narody, jak czytaliśmy w Biblii, osądzą tą wszetecznicę i przypomnijcie sobie, co z nią zrobią. Przeczytam wam. Znienawidzą ją, spustoszą ją. Czyli rozbiorą wszystkie jej bogactwa. Ogołocą ją. Ciało jej jeść będą. Czyli będzie totalna rozbiórka, wstrzępy w kawałki. I spalą ją w ogniu. Pójdzie całkowicie z dymem. Taki będzie koniec. Dlatego jeszcze raz przeczytajmy 4 wiersz. To jest słowo do każdego, kto by się nawrócił w kościele katolickim. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Uczestnikami jego grzechów. i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na nieprawości jego. Czy widzisz, co tu jest napisane? Ja się powtarzam po prostu jak na wesołym miasteczku, ale to po to, żeby udeptać, by dotarło do nas, że grzechy Kościoła katolickiego dosięgły do nieba. Są tak wielkie. Sodoma i Gomora, gdy grzechami sięgła niebo, została spalona. A tutaj to miasto na siedmiu wzgórzach, 16 wieków, dokonuje dużo gorszych rzeczy. I wspomniał Bóg na jego nieprawości. Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego. Do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie. Już mówi w sercu swoim, siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałobą nie jestem. Wdową nie jest. No bo po kim ma być wdową? Bo ten, za kogo kiedyś wyszła, dalej żyje. No tak. Ten, który go zdradziła. A inny za nikogo nie wychodziła. Jest szetecznicą. Uprawiała tylko, poza tym, w przepisach ma celibat. Więc nie może być wdową. Żałoby nie zna. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść i głód i spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan, który go osądził. I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali, z tym Babilonem. I rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. I z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc, biada, biada tobie, miasto wielkie Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru. Towaru ze złota, srebra, tych kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu. Widzicie to? I żadnego drzewa tujowego, żadnego przedmiotu z kości słoniowej, żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, z miedzi, z żelaza, z marmuru i tak dalej. Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając tymi słowy, biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i purpurę, szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie i perły, w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo. I wszyscy sternicy, wszyscy przewoźnicy, żeglarze, wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala. I widząc dym pożaru jego, krzyczeli mówiąc, któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? Żadne. Żadne nie jest takie. Nie było i nie będzie, ponieważ to miasto jest absolutnie jedyne w swoim rodzaju. Sypali proch na głowy swoje, płacząc, narzekając, krzyczeli, biada, biada, miasto wielkie, na którego w skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich. W jednej godzinie spustoszone zostało. I teraz dalej, co ciekawe, rozraduj się nad nim niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. Dla naszych braci i sióstr, którzy byli, i dla nas, dziś prześladowanych. Nie tak strasznie na szczęście, ale prześladowanych dalej. Z jego powodu nas prześladują. Dla nas Bóg dokona sądu nad tym miastem i nad całą tą wszetecznicą. To nie jest tak, że jak powiecie Ewangelię, kto was prześladuje dzisiaj? Z jakiego powodu? Z powodu światowida? Nie. Z powodu Buddy? Nie. Ktokolwiek dzisiaj prześladuje was w waszych rodzinach, tylko z jego powodu prześladuje. Tylko z powodu przekonań katolickich jesteśmy dziś tu prześladowani. Gdziekolwiek z Ewangelią jedziemy do miast, kto nas prześladuje? Jacy liderzy i przywódcy? Duchowi? Albo ci fizyczni, którzy boją się duchowych. Podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc, tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. Już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy, muzyków, flecistów i tak dalej. Gra. Dużo gry i śpiewu. Wiadomo, tam jest dużo gry. Prawda? W całej ceremonii. Nie zabłyśnie już w tobie blask świecy. Non-stop świece są. Na każdym nabożeństwie mszy. Nie usłyszę się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy. Śluby. Gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi. prawda? Siedzieli w lożach przez całe wieki. Gdyż czarami Twymi dały się zwieść wszystkie narody. Czarami. To w takim razie, co robi przez 16 wieków Kościół katolicki, Biblia mówi, że to są czary, które zwiodły wszystkie narody, żeby nie świeciło im światło Ewangelii. Czarami i handlem, odpustami, koronkami, dziwadłami, wzywaniami do świętych i duchów. Czary, Biblia mówi. W nim też znaleziono krew proroków świętych i wszyscy, którzy zostali pomordowani na ziemi. W nim znaleziono krew. Widzicie tam? Wszystkich pomordowanych na ziemi. Gdzieś tam ma swoje jakieś odniesienie do tego. Przeogromne i przerażające jest nauczanie całego 17 i całego 18 rozdziału na ten temat. Ci, którzy są nieświadomi, co z tymi demonami, już bym zaczął, żeby wam tylko jeszcze przypomnieć, to będzie końcówka. Wszystkie modlitwy do świętych, wzywania świętych i tak dalej, to jest wywoływanie demonów. Kult obrazów posążków, to jest wywoływanie demonów. W pośredni sposób, to w tak zwanej białej magii. Biała magia to jest uprawianie czarów pod przykrywką chrześcijańskich nazw. Ale Kościół katolicki za czasów największego papieża w swoim poczecie, czyli Jana Pawła II, doszedł do czarnej magii za sprawą Jana Pawła II. I jemu zawdzięcza to ten Kościół. I też my jako naród polski zawdzięczamy mu czarną magię, którą sprowadził do naszego kraju. I sprowadził do Kościoła katolickiego. Żaden papież tego nie zrobi, co on. Tylko on zrobi coś, za co inkwizycja na stosie spaliłaby kogoś takiego parę wieków temu. W Asyżu, a potem w Warszawie dwa potężne historyczne spotkania miały miejsce. Bez precedensu w historii Kościoła katolickiego. Zebrał na spotkaniu modlitewnym, na spotkaniu pokoju wszystkich głównych przedstawicieli największych religii na świecie. I każdy po kolei się modli do mikrofonu. A wśród tych przedstawicieli na jednym modlitewnym nabożeństwie byli przedstawiciele na przykład buddyzmu. Przecież to jest dla nas normalna, demoniczna religia. Nawet szaman indiański ze swoją fają wzywającą demony odpalał faję na nabożeństwie na mszy modlitewnej. I jeszcze inni przedstawiciele wielkich, pogańskich religii modlili się razem do rzekomo wspólnego Boga. To właśnie zafundował nam Jan Paweł II. Przecież dla nas stanąć do wspólnej modlitwy do rzekomo jednego Boga na przykład z islamistą to jest w ogóle nie do pomyślenia. Dla Żyda ortodoksyjnego jest nie do pomyślenia, żeby wymawiać imię innych bogów. Jan Paweł II głównych Żydów tak wmanewrował, że nawet przedstawiciele judaizmu, którzy czytają w Torze, czyli w naszym Starym Testamencie, najbardziej srogie rzeczy przeciwko paraniu się z innymi bóstwami, oni się tam też modlili. Wyznawcy Kriszny, buddyzmu, szaman, muzułmanie i jeszcze inni. Wszystko to się razem modliło. I oczywiście córki Wielkiej Wszetecznicy, czyli te inne wszetecznice, te pomniejsze, czyli grekokatolicki, prawosławny, tak, co tam jeszcze inni wielcy purpuranci, to samo. Stanęli tam, zrobili równo i w prawo i wszyscy się pomodlili do rzekomo wspólnego Boga. Przecież to jest jakiś koszmar, gdzie Biblia mówi, nie ma innego imienia danego ludziom. Dzieje 4:12 jest napisane. Innego imienia pod niebem. Czyli oprócz imienia Jezusa Chrystusa nie ma innego imienia, przez które możemy być zbawieni. A tam se różne imienia do rzekomo jednego worka włożyli i cześć. Jezus mówi, innej drogi nie ma, jak tylko przeze mnie do Ojca. Także Kościół katolicki stał się siedliskiem i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego. I swoimi czarami, wiersz 23, czarami Twymi dały się zwieść wszystkie narody. Zwiódł wszystkie narody. Słuchajcie tego słowa. Zwiódł. My mówimy, są to kraje chrześcijańskie. Są to kraje zwiedzione czarami Kościoła katolickiego, które się nazywały chrześcijańskimi. Ale naprawdę są zwiedzione. Czy wy widzicie, o czym my mówimy? Jak jasne musi być dla nas to, z czym mamy do czynienia. I jak poważną jest to sprawą. I ja wiem, że nawet dla niektórych z Was, którzy to dziś słyszycie, pomimo, że chodzicie tutaj od jakiegoś dłuższego czasu, jest ciężkim szokiem to, co powiedziałem. To, co dopiero dla ludzi na zewnątrz. Ale i tak ta gałąź jest piłowana ostro. Claire sam piłuje gałąź, na której siedzi coraz więcej ludzi i tak nienawidzi tego kościoła, więc może się okazać, że dla wielu ludzi ze świata byłoby to radosną wieścią, że tak się sprawy mają. W ogóle w naszym kraju powstała partia polityczna pod nazwą, jest związana z tą gazetką Fakty i Mity. Zdumiewające, że nawet są oficjalne billboardy przy trasie Poznaj prawdę o duchowieństwie. I oni w tych Faktach i Mitach piszą rzeczy, no, których ja już bym nie polecał czytać, bo są to już często niemoralne i brudne paszkwile, prowadzące raczej do niewiary. Ale tam się pastwią tylko nad duchowieństwem i nad jego grzechami. Nic innego im nie chodzi, jak tylko wyjmować jego grzechy. Ktoś, kto chce wiedzieć, co to są czary i to wino wszeteczeństwa w łonie tej wszetecznicy, to niestety Fakty i Mity zaprenumeruje, to będzie miał do zeżygania lekturę pełną grzechów Kościoła. To nawet szkoda baterii na to. Też byli tacy, których spotkałem, którzy żyli tylko faktami i mitami. To jest niedobre. Nie polecam tego. Bo my nie możemy się upajać teraz lekturą grzechów tego Kościoła. My mamy się upajać Ewangelią. A co robi oblubienica? Wystarczy, że dowiemy się z Biblii i uwierzymy w to. I nie musimy faktów i mitów maglować. Oni założyli więc sobie partię, do której tam chyba już z kilkanaście tysięcy ludzi należy. Sprzedają koszulki, gadżety z różnymi znakami. Uwaga, ksiądz goni dziecko małe. Takie tam niemoralne są znaczki na tym. Ale pomyślałem, chociaż my nie możemy się zapisywać do takich partii, ale sądzę, że Bóg używa też takich rzeczy, bo używa. W takim sensie przez dopust. Ponieważ oni, rozwalając tą instytucję, troszeczkę nam drzwi otwierają. Trochę. No dobrze. Myślę, że ostrzejszego kazania na temat katolicyzmu w życiu nie miałem w tym zborze jeszcze. No ale my mamy głosić pełną Ewangelię. No to pełną. Tak to już jest.
Nam rozumieć teraz, co w tym pojęciu kościoła katolickiego, to znaczy kościół, a co świadcy w kościele. Tak zawsze się zastanawiałem. Co to jest takiego? Dlatego teraz na przykład zacząłem się rozliczać z tym wielbusem. Że kościół go osądzi, ale to nie będzie publiczna dyskusja. Ten kościół go pewnie siebie osądzi. Oni takie tam teksty rzucają, nie?
Każdy nas wielbus.
No.
To jest małe źdźbło.
Nie, no to jest... Tam to jest akurat...
W tej chwili zrobiono wielką aferę z dziebełka małego, który jest w ogóle delikatesem. To jest delicja w porównaniu z tym, co naprawdę siedzi za pazurami kościoła. To jest w ogóle tyle, co nic. Tylko na mnie to wrażenie nie robi. Jedynie, co się można troszeczkę chociaż cieszyć, że reputacja, jaką ma Kościół w tym kraju, została nadwyrężona, co ludziom pomoże troszeczkę otworzyć oczy i uwolnić się ze związania autorytetem tego Kościoła. To jedynie o tyle może być korzystne.
Dla mnie szokiem jest to, co ty mówisz właśnie, mówisz o szoku. Faktycznie to jest szok. Że ci ludzie, którzy stoją tam na górze, na samym czele tego całego związku, tego całego imperium, że oni robią to świadomie. Bo to przecież nawet Judasz nie do końca świadomy, jak, że sprzedał Jezusa. Nie był do końca tego świadomy.
30 srebrników.
Wiesz, nawet były całe książki pisane.
Ale właśnie, a oni to robią całkowicie świadomie, oni to robią. Oni wiedzą, co za nimi stoi i oni w ten sposób potrafią. Ja nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam. Szok.
Po pierwsze, zacznijmy od tego, że skrupuły mogą mieć ludzie nawróceni. Ale nikt nie powiedział, że trzeba być nawróconym, żeby być duchownym.
Nie, no dokładnie.
Przecież normalnie w seminarium. Jak nie pójdziesz do seminarium jako nawrócony, to tam nie zdążysz się nawrócić, bo nie masz czasu. To zarówno czytałem w tej książce, byłem księdzem, jak i też mówi mi to ktoś, kto w pewnym momencie został moim chrzestnym. Był w zakonie werbistów. Akurat się nawrócił w jakichś oazach wcześniej, zanim poszedł do seminarium. I seminarium nauczył się palić. Ja mówię, co ty palisz? Pojechaliśmy kiedyś na niego taką prymicyjną mszę, czyli pierwszą taką po seminarium. Mówi, no niestety, no nie dało się, no bo tam wszyscy palili, nie ostał się i się nauczył palić w seminarium. Słuchajcie, to są po prostu świeckie studie, tylko o nazwie takiej teologicznej. A homoseksualizm jest już tak szeroki, że to się w głowie nie mieści, jak to słynne seminarium, gdzie to w Austrii zamknęli, bo już ludzie się bali chodzić ulicami. A kiedy je policja tam naszła, to znaleźli mnóstwo filmów pornograficznych, którymi oni handlowali. Które nakręcali sami ze sobą.
Dobrze, no ale wiecie, na przykład oni tutaj, tacy zwykli proboszczowie, tacy zwykli jacyś urzędnicy, to oni faktycznie żyją w tym swoim świadku i tam tak naprawdę to nie mają to w nosie, oni żyją dla samych siebie, dla gromadzenia jakichś tam bogactw. No ale są na przykład jakieś zakony, gdzie oni, nie wiem, oni są zamknięte zakony i oni też tego nie widzą. Ci ludzie nie potrafią w jakiś sposób zadziałać. No przecież wydaje mi się, że jednak ich Bóg dotyka, bo oni tam są w imię Boga.
Ostatnio gdzieś się pomógł cały zakon nawrócił na Jezusa.
No właśnie.
Jeden.
No, cuda się zdarzają. I Bóg powiedział ludu mój do pewnej części osób w Babilonii. Czyli ci, co szukają Boga, niestety wpadają w pułapkę religii, albo systemu katolickiego, albo organizacji Świadków Jehowy, albo jakiś sekt, albo czegoś tam. Ci, co szukają Boga, gdzieś wpadają w pułapki, niestety, po drodze. A potem się wielce rozczarowują i potrafią już iść na całość w grzechach. Ale wielu idzie z pobudek czysto religijnych, ponieważ chcą swoje sumienie uspokoić, a wcale się nie narodzili na nowo, nie przeżyli głębokiego nawrócenia, a okazuje się, że w klauzurze zakonnej czy w seminariach wcale ich głód Boga się nie zaspokaja, tylko są tak już rozkręceni czarami i wszystkim, które ma tam miejsce, że czasem w ogóle odchodzą od Boga i albo po prostu prowadzą swoje normalne, świeckie życie w sutannie. Tak, niestety świat się nauczy patrzeć na tych ludzi i mówię, o, duchowny to powinien coś sobą reprezentować. To jest w ogóle niepoważne myślenie. To jest zwykły człowiek, który skończył akurat takie studia. Zajął niestety miejsce wielkiego prestiżu w społeczeństwie. Ludzie wiele wymagają od niego, ale to jest zwykły, nienawrócony człowiek. Nienawrócony człowiek, nie znający Biblii, znający nauki katolickie, ale nie znający w ogóle Biblii. Żeby taki człowiek mógł coś zacytować z Biblii, musi sam osobiście zacząć ją czytać, studiować i czegoś się uczyć, żeby móc zacytować. To tak to już jest. Także za tych ludzi też trzeba się modlić, jak za każdego innego, nawrócenie jej. No. To tyle na dzisiaj, wystarczy, nie?